Dzień dobry Państwu. Panel ten jest w godzinach obiadowych, więc ci, którzy mają kanapki, niech je jedzą, to będzie bardzo dobrze. Myślę, to jest powód, że tam jest bardzo duża kolejka do posiłków. W związku z tym ludzie tam zostali i myślę, że w czasie panelu będą do nas dochodzić. Myśmy wybrali na dzisiejszy panel rozmowę o technologiach i o pracy. Jest podejrzenie, że technologie, zwłaszcza cyfrowe, w ciągu ostatnich lat stworzyły dużo nowych miejsc pracy i że będą nadal tworzyć nowe miejsca pracy dla osób niewidomych czy słabowidzących. Ale czy tak jest naprawdę? No, ja sprawdziłem strony internetowe różnych fundacji, ogłoszeń o pracy i okazuje się, że tak naprawdę stanowisk, które wykorzystują nowe technologie, nie ma tak dużo. Tych ogłoszeń, które ogłaszają, że mamy tam stanowiska, że tam będą wykorzystywane nowe technologie, nie ma tak dużo. Czyli tak jakby to powiedzieć, rynek odpowiada ciągle jeszcze stanowiskami prostymi i nie w pełni wykorzystuje to, co jest możliwe. Przed chwilą na panelu rozmawialiśmy o przestrzennej orientacji i o zastosowaniu nowych technologii do orientacji w przestrzeni. No, ale właśnie na końcu duża część każdego życia, każdego z nas, to jest praca, czyli bycie w miejscu w pracy. I w związku z tym pytanie, które będę stawiał dzisiaj do panelistów, dotyczy już nie samych technologii albo nie szczegółowo aspektów, ale tego, co się dzieje w stanowiskach pracy. Mam przyjemność dzisiaj być po mojej lewej stronie Sławkiem Strugalkiem, który pracuje w Transition Technology, i po mojej prawej stronie jest Damian Przybyła, który był masażystą, ale potem pracował jako redaktor i pracował, chyba jeszcze dalej pracuje, jako publicysta w zakresie nowych technologii, z ekspertem Microsoftu, ale zresztą oni sami się przedstawią i Państwu trochę o sobie powiedzą, a potem wejdziemy w tematykę. Zacznę od Sławka. Sławku, gdybyś mógł parę słów powiedzieć o sobie.
Dzień dobry, Sławomir Strugarek, tak jak tutaj zostało to wspomniane, pracuję w firmie Transition Technologies. Cóż mogę o sobie powiedzieć? Ja tak najczęściej właśnie, jeżeli opowiadam, to mówię, że jestem jakimś dzieckiem urodzonym w czepku. Czasami ten czepek mi spadł i właśnie wtedy, kiedy spadł, to miałem, powiedzmy, problem taki, że miałem wypadek i straciłem wzrok, ale nie zupełnie, tylko w znacznym stopniu, czyli jest tą osobą taką bardzo słabowidzącą, ale to i zawsze trochę pomaga. No i to była, jak gdyby tutaj się zaczynała moja droga, bo to w dzieciństwie, no i później cała edukacja, studia, praca jedna, druga, ale cały czas jak gdyby to, co mnie kręciło najbardziej, to były nowoczesne technologie. Mimo to, że miałem okazję się nauczyć dwóch języków obcych, to nie jest coś, co pozwoliło mi realizować swoje marzenia i po tych setkach, dziesiątkach tysięcy godzin, które spędziłem nad tym, żeby się uczyć nowoczesnych technologii, okazało się, że to, co potrafię, może być przydatne do robienia czegoś, co będzie potrzebne znowu kolejnym osobom. Czyli w firmie Transition Technologies robimy cały od lat już wiele aplikacji, które między innymi są takimi pomocnikami, asystentami osób niewidomych i słabowidzących. To są te aplikacje z rodziny Seeing Assistant, Home, Move, Alarm GPS. No, kto z Państwa używa, to wie, kto nie, to zachęcam. To dziękuję, tyle.
Dziękuję, Sławku. Damianie, parę słów o sobie.
Damian Przybyła, dzień dobry Państwu. Cóż o mnie mogę powiedzieć? Najpierw były laski, potem były jakieś studia. Wszystko z przekonaniem, bo ja jestem na tyle stary, że jeszcze w moich czasach to uważało się, że niewidomy i tak musi zostać masażystą, żeby z czegoś żyć. A studia to są dlatego, żeby się rozwinąć, bo przecież i tak niewidomych po studiach to w zasadzie prawie się nie zatrudnia. Były nieliczne wypadki osób, które pracę dostawały. Ale ja byłem uparty, a tym bardziej się uparłem, że gdy kończyłem studia, pojawiły się pierwsze mówiące wtedy po angielsku i bardzo zniekształconym głosem, ale jednak mówiące komputery. Zaraz potem był readboard pana Marka Kalbarczyka i komputery zaczęły mówić po polsku. No i w tym zobaczyłem swoją szansę, bo ja całe życie chciałem się zajmować jakąś działalnością twórczą, pisać. Moim marzeniem było, żeby zostać dziennikarzem, ale po prostu odkładałem to w ogóle na półkę jako coś, co się nie da zrobić, bo przecież nie widzę, więc nie będę pisał. Do radia tym bardziej nie pójdę, bo taśm nie zmontuję, mnóstwa innych rzeczy nie zrobię, a poza tym mam słabą orientację przestrzenną, więc jak też sobie poradzę. Był to ogromny problem, który technologie pozwoliły pokonać. Bo dzięki technologiom udało mi się po pierwsze opanować język angielski i rosyjski na takim poziomie, że tłumaczę z tych języków, to nawet teksty dość mocno specjalistyczne. Po drugie, koniec końców zostałem profesjonalnym dziennikarzem, jakby na to nie patrzeć, może malutkiego czasopisma, ale jednak środowiskowo jakoś tam ważnego. No i przez 4 lata byłem redaktorem w tym czasopiśmie, co dało mi ogromną satysfakcję i możliwość nauczenia się bardzo wielu rzeczy. Czy będę kiedyś starał się być w jakimś mainstreamie dziennikarzem? No chyba raz w życiu warto by spróbować, bo to byłoby spełnienie moich marzeń, ale chwilowo no, muszę się zająć odłożeniem tych rzeczy, bo moja rodzina potrzebuje mnie jako człowieka, który po prostu sprawi, żeby się to wszystko nie zawaliło w domu. Więc chwilowo z własnego wyboru nie pracuję zawodowo gdzieś na rynku. To tyle.
Dziękuję. Ja mam taką propozycję, zanim wejdziemy do omawiania tematyki, zrobienia coś niekonwencjonalnego, ja bym się chciał najpierw zapytać te osoby, które są na sali, o tym, jeżeli pracują, to czy pracę chciałyby zmienić, na jaką pracę, a jeżeli nie pracują, to jaką pracę by chciały mieć. To jest trochę niekonwencjonalne, bo chciałem się Państwa tutaj spytać, między innymi Pana, który tutaj jest z nami, żeby nam powiedział, czy pracuje, i czy chciałby pracować, a jeżeli tak, jaką pracę by chciał mieć?
Nazywam się Piotr Konopka, jestem z Marek pod Warszawą. Przyjechałem z Polskiego Związku Niewidomych z Wołomina, z Ewą Filaber, która tu jest po mojej lewej stronie. Jestem uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej przy ulicy Konduktorskiej 4/30. Stwierdzając fakt, że warsztaty no warsztatami to są jakaś pewnego rodzaju terapia manualna, jak i no być może przygotowująca mnie do aktywizacji zawodowej w życiu, ale głównie chciałbym skończyć dodatkowo jakieś kursy, na przykład kurs masażu, tak? Podstawowy, najpierw potem praktyczny i tak dalej. No, jestem mieszkańcem Marek, no głównie chciałbym no, u siebie w miejscu zamieszkania ten kurs skończyć. Nawet może być ten kurs dzienny, no ale chcę się w jakiś sposób trochę nauczyć żyć, prawda? Że wiadomo, są rodzice do czasu i tak dalej. Co dalej będzie, no to jak się wykształcenie nie zdobędzie, no to niedobrze, tak? Oczywiście skończyłem szkołę specjalną w Laskach o kierunku drewno i tkactwo, czyli to było na zasadzie szydełkowania, jak to kiedyś mówiono i tak dalej. No, chciałbym coś więcej robić. Dopiero po skończeniu lasek nauczyłem się inaczej myśleć o swoim życiu.
Czy ktoś z Państwa też chciałby się teraz podzielić swoją wizją, jakiej pracy by chciał, jaką pracę by chciał dla siebie albo dla osoby, którą żyje? Czy Pan chciałby coś powiedzieć?
Ja jestem z Łodzi, Krzysztof Olibrowski. Obecnie pracuję w małej firmie informatycznej. Generalnie jestem zadowolony i raczej nie chciałbym zmieniać pracy. Ale to, czego bym oczekiwał, no to jakiegoś wsparcia właśnie w rozwoju, żebym bardziej miał dostęp na różnego rodzaju dostęp do szkoleń takich profesjonalnych, tak, na przykład jeżeli są szkolenia certyfikacji Microsoftu, tak, to żeby to było bardziej udostępnione. Pamiętam kiedyś raz na jednym byłem, no to był problem, żeby podłączyć pod większy monitor, nawet tak, żeby można było to zdawać, bo to był jakiś w ogóle wymysł. I podobno możliwości techniczne nawet za bardzo nie pozwalały na to, więc żeby te wszystkie kursy, właśnie szkolenia, które są dostępne dla pełnosprawnych, no też można było liczyć na to, że też będziemy mogli w równym stopniu z nich korzystać i swoje wykształcenie i doświadczenie też przez to zwiększać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja teraz zwrócę się do panelistów z pytaniem, czy panowie wiedzą, ile osób pracuje, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, osób albo słabowidzących, albo niewidzących, w nowych technologiach? Jaka to może być populacja w Polsce? Sławku, ile to może być osób, które pracuje no, w takich zawodach jak informatyk, tak jak pan pracuje? Jak myślisz?
Nie są mi znane jakieś dokładne badania, nie wiem, czy były robione, natomiast tak z takiego rozeznania, które mam, to są będą jakieś promile. Promile, nawet nie procenty, przypuszczam, no z tego względu, że nowoczesne technologie wymagają ich nauczenia się, opanowania, tak? To nie jest tak, że jeżeli nowoczesne technologie stworzą warunki do pracy, to każdy może ją podjąć. To trzeba się tego nauczyć, a opanowanie tych nowoczesnych technologii przez osoby niewidome i słabowidzące jest no, dużo trudniejsze aniżeli dla osób widzących. I to, co tutaj, o czym Pan mówił, tak, że szkolenia Microsoftu i okazało się, że jest jakiś banalny problem, w którym nie można podłączyć czegoś do powiększalnika czy do ekranu, na którym można by to w powiększeniu wyświetlić, tak? Dlatego no to, co tutaj, ten przekaz, jak gdyby, który od nas wychodzi, no to jest taki, że te nowoczesne technologie, owszem, tworzą miejsca pracy, ale żeby można było na tych miejscach pracować, to trzeba po prostu się tego nauczyć.
Damianie. Co ja sądzę? Ja no, podzielam opinię mojego przedmówcy. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o populację i jej jakąś tam liczbową analizę, to należałoby przeprowadzić porządne badania środowiska i w ogóle zbadać, ilu tak naprawdę słabowidzących i niewidomych ma pracę i w jakich dziedzinach. Myślę, że kiedyś do tego dojdziemy, że takie badanie się wykona, dlatego że to jest warunek sine qua non, żeby rzeczywiście tych ludzi, tę naszą populację osób z dysfunkcją wzroku aktywizować. Trzeba po prostu wiedzieć, jaki jest nasz punkt wyjścia. Co do konkretnie informatyki i tych nowych technologii, problem rzeczywiście jest taki, że ta bariera kompetencyjna, jakby to można było powiedzieć, jest w przypadku niewidomych dużo wyższa. To, co Sławek powiedział, to jest po prostu dużo wyższa ta bariera, ponieważ osoba widząca nie musi się wielu rzeczy uczyć, bo one po prostu są podane na ekranie, są podane na tacy, a niewidomy, żeby pewne informacje dostać, musi jakby mieć dużo większą świadomość systemu, musi mieć dużo większą świadomość jego możliwości, różnych mechanizmów jego działania, żeby często kompensować na przykład braki dostępnościowe. No to tyle.
To, co jeszcze bym chciał dodać, to jest taka rzecz, że mimo to, że jeszcze nie ma jakoś dużo osób niewidomych czy słabowidzących, które mogą oprzeć swoją pracę na nowoczesnych technologiach, to na pewno jest tak, że tych osób jest coraz więcej. I myślę, że ten proces jak gdyby przyspiesza. I coraz więcej, znaczy gdybyśmy porównali sobie, nie wiem, 5, 10, 15, 20 lat temu, to pewnie tych osób, które z użyciem nowoczesnych technologii wykonywały pracę niewidomych, słabowidzących, to można było pewnie policzyć na palcach jednej ręki. Teraz naprawdę jest teraz coraz więcej tego. Tak? Znam wiele osób, które pracują w różnych urzędach państwowych, samorządowych, którzy, tutaj miał być dzisiaj z nami Tomek Bilecki, który jest reżyserem dźwięku, tak? Profesjonalnym, taki, który pracuje w normalnej, otwartej firmie i współpracuje z lektorami i robi rzeczy, które równolegle też robią z nim osoby widzące i nie ustaje, znaczy nie ma różnicy w jakości pracy, którą on wykonuje. Ale oczywiście na pewno on musiał to okupić dużo cięższą pracą do tego, żeby się tego nauczyć.
Tak słuchając Was, myślę, że zastosowanie tych nowych technologii, no, których osoba niewidoma się musi nauczyć, i to już jest trochę trudniejsze może niż dla osoby widzącej, nawet na pewno, ale również fakt, że te technologie pozwalają pracować, nie jest znany pracodawcom. Pracodawcy, ja sam jestem pracodawcą, w tej chwili już coraz mniej się zajmuję tymi interesami, ale byłem pracodawcą. Mają generalnie rzecz biorąc lęki, brak zrozumienia, mają tylko frakcję czasu, bardzo mało poświęconą na problematykę zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, bo to jest jakiś margines. I zajmują się w większości przypadku, jak to dano nazywa, mainstreamem, czyli takimi zagadnieniami skuteczności, wykonania planu, wyprodukowania czegoś. W związku z tym zajęcie się, zrozumienie, że technologia tak naprawdę pozwoliłaby mi przyjąć osobę niepełnosprawną i spowodować skuteczną pracę, no jest to dla nich trudne. Ja przed dzisiejszym panelem wysłałem około 30 zaproszeń do pracodawców, różnych pracodawców. I dostawałem odpowiedzi, no to jest poniedziałek, ja jestem bardzo zajęty, więc trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że tak jak te technologie nam ułatwiają, one nie załatwiają jednej sprawy, to znaczy uwagi, prawda, uwagi. Spowodowanie, żeby pracodawcy mieli tą uwagę, żeby wydobyli z siebie więcej tego czasu, Anglicy to nazywają mindset, takiego czasu poświęconego tej sprawie, nie jest oczywiste. Jestem ciekawy, właśnie ja się zapytam panelistów, potem państwa, co się musi wydarzyć, żeby więcej tego zainteresowania się znalazło i odwagi po tym, żeby nowe technologie używać i zatrudniać niewidomych. Co się powinno wydarzyć? Damianie.
Co się powinno wydarzyć? Myślę, wydaje, że najpierw powinno się wydarzyć to, żebyśmy my, jako niepełnosprawni, znaleźli miejsca, w których nowe technologie umożliwią nam pracę, bo nikt za nas tego nie wymyśli, nikt za nas nie odkryje, że moglibyśmy próbować dzięki tym technologiom ubiegać się o pracę w takim czy innym miejscu. To jest pierwsza rzecz. My musimy sami jakby budować sobie świadomość potencjału tych technologii poprzez pogłębianie wiedzy o nich. Jeżeli tego nie będzie, to jest to, co Stefan powiedział. Pracodawcy, oni nie mają czasu, energii, siły, żeby to wymyślić. To jest pierwsza rzecz, która się musi wydarzyć. Druga rzecz, która się musi wydarzyć, do pracodawców trzeba koniecznie dotrzeć z informacją, że ten potencjał osób niepełnosprawnych związany z technologiami jest i że w ogóle warto w tej grupie szukać pracowników, bo oni tego po prostu nie wiedzą, no bo sami niepełnosprawni często nie wiedzą, że mogliby to czy tamto robić i że technologie im to umożliwiają. Myślę, że to jest nawet na tym etapie, więc dlaczego pełnosprawni mieliby to wiedzieć? A więc uświadamianie, albo czysto po polsku mówiąc, raising awareness. I to jest podstawowa rzecz, która się musi wydarzyć.
Ale jest z nami jeden pracodawca, ktoś powiedziałby nietypowy, a ja powiem mainstreamowy. Mainstreamowy dlatego, że działa jak normalna, komercyjna spółka, która ma swoje cele, a że powstała przy Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi, mówi o to do praca, bo jest z nami pan prezes, pan Jan Gawlik, spółki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach Tono Praca. Jest to spółka, która dowodzi i daje mi bardzo dużo optymizmu, że tak naprawdę jeżeli osoby niewidzące same biorą sprawy w swoje ręce, to mogą zrobić bardzo dużo i zatrudniać. Chociaż nasz pracodawca, pan Jan Gawlik, który zaraz oddam głos, mówi, że jak szuka pracowników do pracy, to wcale nie jest takie łatwe. Panie Janie.
Myślałem, że jakoś mi się uda incognito tu przetrwać na tej sali. Troszkę tak
wszystko to widać.
Jako słuchacz, ale to i tak długo było. Ale proszę Państwa, ja w ogóle bym taką postawił tezę, troszkę może przewrotną w stosunku do tego, co mówicie. Ja to widzę tak. Nowe technologie mogły dać miejsca pracy. Z naciskiem na mogły. Moim zdaniem nie dały. Prawda jest taka, że gdybyśmy popatrzyli w statystyki, tak jest przed iluś lat, może to adresuję to pytanie do osób starszych, do młodszych uczestników, to może jako taką informację historyczną. Kiedyś w spółdzielniach i w tych różnych takich zamkniętych zakładach pracowało około 6 tysięcy osób niewidomych. Takie są wskaźniki podawane. Czy one są prawdziwe, czy nie, też tak jakby do końca trzeba z pewną, tak jakby patrzeć dozą na to jakiegoś tam pesymizmu. Natomiast było tych spółdzielni ponad 30. Były takie spółdzielnie, które zatrudniały po kilkudziesięciu niewidomych, ale były też takie spółdzielnie, które zatrudniały po kilkuset. Na przykład Sosnowiec, Lublin, Białystok. Choć akurat Białystok to jest bardzo taki chwalebny, że tak powiem, wyjątek, który funkcjonuje do tej pory. Bydgoszcz to tam nie wiem jak funkcjonuje. Tak, więc było tego dużo. Dzisiaj, proszę Państwa, my o tych nowych technologiach mówimy od wielu lat, odmieniamy je przez wiele przypadków, ale tak naprawdę w stosunku do tego, było, co było kiedyś, się nic nie zmieniło. Dlatego, że dlaczego ci ludzie pracowali? Ci ludzie pracowali dlatego, że było oprzyrządowanie stanowisk pracy. Oczywiście ktoś im powie, no tak, ale co to było? To było takie oprzyrządowanie, jakie było potrzebne na tamte czasy, do tych prac, które trzeba było wykonywać. Natomiast dzisiaj właściwie problem polega na tym, że mówimy wszyscy o tych nowych technologiach, ale w praktyce nie ma oprzyrządowania do miejsc pracy. I oczywiście, jeżeli jest pan Tomek, który jest wybitnym reżyserem dźwięku, ma do tego talent, może nie mówmy, że wybitnym, ale ma do tego talent, dużo zapału. Jeżeli jest Damian, który chce być dziennikarzem, ma do tego smykałkę, ale to są ludzie, którzy sobie właściwie, czy Sławek, który jest transition i też pomaga zatrudnić innych niewidomych, to są ludzie, którzy sobie sami tworzą stanowiska pracy, sami. Angażują się w to, mnóstwo energii w to kładają, bardzo dużo czasu. Czy nawet mamy taką koleżankę, panią Izę, która jest psychologiem, ona mówi, że ona, żeby funkcjonować na tym rynku otwartym, musi poświęcić dużo więcej energii, dużo więcej czasu, żeby mogła funkcjonować. I tak naprawdę uważam, że ta sytuacja się będzie pogłębiała, bo te nowe technologie są coraz bardziej złożone, narzędzi nie ma i teraz pozyskanie pracownika widzącego to jest bardzo kosztowny proces, ponieważ on ma swoje wymagania, ma swoje oczekiwania. My jako pracodawcy mamy również swoje wymagania i oczekiwania i to już jest sprawa złożona, natomiast osoba niewidoma wymaga jeszcze bardzo dużych nakładów technologicznych. Czym ta technologia jest bardziej złożona, tym są to większe nakłady technologiczne, żeby te osoby mogły pracować. I to, co robią osoby widzące z marszu, gdzie można je szybko przyuczyć do jakiejś prostej aplikacji, bo tak naprawdę mamy taki mit, o, widzący się na komputerach znają, ale to jest mit. Oni klikają w jedną aplikację, ktoś jest księgowym, prowadza faktury, ktoś tam drugi coś robi, to są proste rzeczy. A to, co powiedział Damian, znajomość rzeczy musi być znacznie większa i przystosowanie tych aplikacji i tych rozwiązań jest tak kosztowne, że w ogóle nikt się w to nie chce bawić. Tak naprawdę trzeba się zaangażować, żeby taką aplikację stworzyć. Czyli z jednej strony musi to być ktoś, kto będzie chciał tą aplikację dostosować, wyrazi zgodę na jej dostosowanie. Musi się stworzyć zespół ludzi, po jednej stronie osób widzących, które są twórcami tej aplikacji i zrozumieją, o co chodzi, a z drugiej strony ludzie, którzy mają na tym pracować, wiedzą, o co chodzi. I moim zdaniem sytuacja się będzie komplikowała. Będą jednostki wybitne, będzie ich coraz mniej, które sobie będą radziły. Natomiast dla całości, że tak powiem, grupy osób niepełnosprawnych będzie coraz trudniej. I taka jest moja diagnoza po moich kilkunastu latach obserwacji tego. Będą takie fajerwerki.
Zabiorę mikrofon. Nasuwa mi się pytanie, które chciałem zadać teraz Sławkowi, może w tym momencie zaczniemy. Jak myślisz, no był ten zawód szczotkarza, prawda? Było parę takich zawodów, które wiadomo było, a osoba nie wiadomo, może być biblioteki, szczotki czy coś tam i tego. Co jest dzisiaj, jaki jest zawód, który byłby odpowiednikiem tego, czyli byłby masowy, gdzie wiele osób może pracować, nie pojedyncze jednostki, no, które ma wyjątkowe wykształcenie i uzdolnienia, którego się można nauczyć, a który daje, to jest coś najważniejsze, to poczucie przynależności do normalnego świata i zarabiania samodzielnie na swoje życie. Jaki to jest zawód, twoim zdaniem?
Ja myślę, że tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Znaczy, chyba takim zawodem wciąż pozostaje masaż, ale to też nie jest zawód dla każdego. Natomiast ja tutaj jeszcze troszeczkę się pozwolę nie zgodzić z panem Jankiem Gawlikiem, który mówi o tym, że będzie coraz gorzej. I mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, tylko bardzo dużo zależy od tego, jak będzie przebiegał proces kształcenia osób niewidomych. Dopóki nie będzie takiej sytuacji, że osoby niewidome i słabowidzące będą miały 5 albo 10 godzin informatyki, czy takich zajęć, które pozwolą im naprawdę na doskonałe opanowanie narzędzi tych nowoczesnych technologicznych, dopóki nie będzie, dopóki to, co mówił Damian też i to, co też pan Jan robił wcześniej w przeszłości, czyli nie zostaną wymyślone i dostosowane stanowiska pracy i pewne zawody dla osób niewidomych, no to będziemy praktycznie stali w miejscu i będziemy rzeczywiście musieli liczyć na to, że jakieś jednostkowe przypadki będą takie, że ktoś na tych nowoczesnych technologiach będzie pracował. Mhm. To, co pan Jan zrobił lata temu, to jest ten telemarketing, tak? Telemarketing wychodzący, przychodzący i to działa, tak? Do dzisiaj firma funkcjonuje, do dzisiaj ludzie mają tam pracę, tylko było trzeba w odpowiednim momencie włożyć bardzo dużo energii w to, żeby ten pomysł powtórzyć, tak żeby go sprzedać po prostu jako produkt, jako rzecz, którą mogą osoby niewidome i słabowidzące robić. Kolejnym pomysłem, który tutaj też kiedyś od pana Jana wyszedł, to był taki, żeby osoby niewidome mogły na przykład odsłuchiwać nagrania przy takiej sprzedaży przez telefon. Dzwoni do nas operator, mówi, chcę wam sprzedać nową taryfę na 2 lata, takie i takie są warunki, to i to, to dostaniecie. Ktoś się decyduje i nagle okazuje się po miesiącu, pewnie każdy z państwa tutaj się z tym spotkał, że jednak coś tam albo kosztuje, albo tego internetu nie ma bez limitu, tylko jest 10 giga, a później internet bardzo, bardzo, bardzo zwalnia, czyli tak jakby go praktycznie nie było. No i jest spór. Trzeba go rozstrzygnąć i trzeba wtedy odsłuchać nagranie, bo każda rozmowa jest nagrywana w takiej sprzedaży i trzeba to nagranie odsłuchać. I spokojnie mogłyby to robić osoby niewidome, tak, czy słabowidzące. Szukać w tym, nie wiem, 15-minutowym czy półgodzinnym nagraniu tego miejsca, w którym można jak gdyby zidentyfikować, czy klient źle zrozumiał, czy sprzedawca niewłaściwie informacje sprzedał. Zaznacza odpowiednie miejsce w nagraniu i później osoba, która podejmuje decyzję o tym, jak na czyją korzyść rozstrzygnąć spór, dostaje zamiast do odsłuchania półgodzinnego nagrania, dostaje nagranie, w którym jest zaznaczone dokładnie, w którym miejscu jest o tym mowa. Tak? I takich przykładów, żeby tworzyć takie stanowiska i takie miejsca pracy dla osób niewidomych, jest na pewno ileś. Tylko to trzeba wymyśleć, to trzeba dostosować i później to trzeba sprzedać. I jeszcze trzeba, to co jest najważniejsze, trzeba nauczyć ludzi, żeby na tych stanowiskach pracowali. To są też pewne kompetencje. Im nowocześniejsze technologie, tym wyższe kompetencje są potrzebne. Ale tutaj jest klucz do sprawy, to jest wykształcenie.
Mam pytanie dla Damiana. Czy twoim zdaniem, bo współpracujemy razem już od pewnego czasu, odwiedzając pracodawców, czy twoim zdaniem szybciej zbudujemy te miejsca pracy poprzez działania, tak jak robi pan Gawlik, czyli no trochę droga spółdzielni, czyli środowisko samo się organizuje, a potem sprzedaje te usługi, ale że tak powiem, środowisko robi samo dla siebie, czy też drogą namawiania, motywowania pracodawców, żeby integrowali te osoby u siebie w pracy. To jest trochę też dyskusja o, jak to się mówi w szkolnictwie prawa, o szkolnictwie specjalnym i integracji. Czy szybciej i skuteczniej zrobimy to, stopniem sami, dla siebie, czy też właśnie powinniśmy jednak z całą energią chodzić po zakładach pracy, edukować, opowiadać, przekazywać, pokazywać nowe technologie i zachęcać. Jak myślisz?
Moim zdaniem bez zrobienia czegoś w rodzaju takiej pokazowej grządki, że ten pracodawca może przyjść i zobaczyć, tak, tu niewidomi pracują, tu robią to, tamto, owo, proszę zobaczyć, w takim zawodzie, w innym, takie stanowisko, inne stanowisko. Bez zrobienia takiego wzorcowego, niemal laboratoryjnego zakładu pracy, w którym będą ci niewidomi zatrudnieni, będą coś robić, czyli bez zrobienia tego, co Janek robi, nie jest możliwe w ogóle zaproponowanie pracodawcom zatrudnienia niewidomych, a w każdym razie jest ono bardzo utrudnione. Ale samo wykonanie tylko i wyłącznie zrobienie zakładu pokazowego czy czegoś takiego też absolutnie nie wystarczy. Ja uważam, że trzeba wrócić do starej, zarzuconej koncepcji Henryka Ruszczyca. To znaczy, z jednej strony stworzyć coś w rodzaju wzorcowych stanowisk pracy, skupić się na posiadaniu własnego ośrodka badawczo-rozwojowego, który będzie badał możliwości wykonywania przez niewidomych zawodu takiego, innego. Tutaj by trzeba było na to spore niestety pieniądze pozyskać. Trudno mi powiedzieć skąd, bo to jest osobna techniczna sprawa, ale aktywizacji bez konkretnych propozycji, że nie wiem, niewidomy może sprzedawać produkty ubezpieczeniowe, robić księgowość w firmie. Ja tak strzelam, wcale nie wiem, czy niewidomy to może robić. Strzelam po prostu. Wymyślam tak od. Więc bez zbadania, co niewidomy tak naprawdę może i co trzeba zrobić, żeby mógł to, tamto czy owo, to my nie pójdziemy do przodu. I to od tego jest właśnie pan Gawlik, który może takie badania i takie prace studialne przy założeniu, że dostanie stosowne środki, że ma doświadczenie, że będzie miał ludzi, może to poprowadzić, to jest bardzo ważna działka. Mhm. I teraz wracam do Henryka Ruszczyca, co on robił? To jest to, czego nam brakuje. Mianowicie trzeba, jak już wymyślimy, że niewidomy mógłby robić taką, inną pracę, trzeba pójść do pracodawcy i mu powiedzieć, słuchaj, daj nam stanowisko pracy na 2-3 tygodnie. Nie musisz za to płacić, bo my sobie to sami sfinansujemy. My chcemy zaszczepić tego niewidomego tytułem eksperymentu i przetestowania, czy w twoim środowisku pracy coś takiego zadziała. I chcemy w ten sposób zebrać materiał badawczy, zobaczyć, co źle działa, co nie działa, co trzeba poprawić, zmienić u ciebie, na twoim. Chcemy twoją firmę wykorzystać jako poligon. Jeżeli pracodawcy zgodzą się na tego rodzaju współpracę, to wtedy te technologie będzie można rzeczywiście posunąć problem implementacji. My nie będziemy bujać się w jakimś, nam się wydaje, być może będzie działało, a potem się okaże, że dwa okna w aplikacji jakiejś tam nie działają i niewidomy w związku z tym tej pracy nie jest w stanie absolutnie wykonywać.
Więc Damian tu rysuje taką wizję, prawda, że z jednej strony no, musimy sami dawać pracę, tak jak tonopraca, prawda, tworzyć te prace samo dla siebie i sprzedawać jej rezultaty, żeby móc równocześnie tworzyć wzorzec do pokazywania innym, że można. I on jest niezbędny. No i pominasz postać Henryka Ruszczyca. No każdy z nas trochę może nim być. Może takim samym to nikt, ale każdy z nas może robić trochę z jego misji. Nie wiem, Sławku, czy ty miałeś okazję, ty byłeś obserwatorem w Laskach? Tak?
Tak, jestem absolwentem Laskach, ale pana Henryka nie pamiętam, powiem szczerze.
Nie pamiętasz.
W 73 roku zmarł to Sławka.
No, to ja się urodziłem trochę później.
Tak, urodziłem się trochę później. No tak, no tak. No więc dlaczego wracamy do osoby? Trzeba się wzorować. To nie jest nic złego wzorować się na dobrych przykładach. Niewątpliwie działalność pana Ruszczyca pod tym względem była bardzo, bo wymyślił masę zawodów. Stworzył masę zawodów. Także niewątpliwie ten wysiłek, który dzisiaj tutaj może na panelu zaczynamy, nie jest pierwszy, nie ostatni moment takiej dyskusji, ale na pewno trzeba będzie kontynuować. No i zastanawiam się, prawda, gdzie zacząć. I chciałbym jeszcze wrócić jeszcze raz do tego tematu, bo Sławku, ty pracujesz, prawda, w Transition Technology. To jest firma, która zatrudnia bodajże 500-600 osób. Więcej chyba.
No, w grupie kapitałowej teraz to już jest ponad 1000 osób i to jest 12 lokalizacji w Polsce, 4 chyba za granicą, 2 w Stanach, w Wielkiej Brytanii. To jest po prostu już korporacja, tak? To jest duża firma, ale no, kilka lat temu ktoś w firmie w pewnym momencie wpadł jak gdyby na taki pomysł i z taką myślą wyszedł, mówi, zarobiliśmy już tyle pieniędzy, mówi, podzielmy się z kimś, tak? I wtedy padł pomysł na to, żeby zrobić coś dla innych i tutaj, że tak powiem, padło na osoby niewidome i na tworzenie tych aplikacji i w tym momencie akurat się znalazłem w firmie. No i udaje się to wszystko już utrzymywać przez no, 8 lat i to wszystko praktycznie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
No właśnie to hasło społeczna odpowiedzialność biznesu, które jest często używane, ale czasami jest pustosłowiem, prawda? Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, ale z tego niewiele wynika poza plakatem na korytarzu. Ale to hasło żyje, no i trzeba wierzyć, że tych Ruszczyców, może nie ma ich w Laskach akurat takiego samego, ale ci Ruszczycy, czyli te osoby, którym zależy, one są gdzieś w korporacjach, bo w Transition Technology się taka osoba znalazła, prawda? Więc pewnie w innych też się osoba z pasją znalazła i trzeba je znajdywać i wartościować. Tak, oddaję głos.
Ja jestem ogromnie szczęśliwa, że jest taki panel. Ja mocno wierzę, że wszyscy ludzie właśnie niedowidzący czy znajdą pracę. Uważam, że Piotr ma wielki potencjał. On ubolewam nad tym, że skończył tylko szkołę specjalną, bo perfekt ma opanowany język Braille'a, ma doskonałą dykcję, nie ma problemu z publicznym występowaniem, więc ja myślę, że można by go wykorzystać. Powinny powstać takie, ja sobie tak na razie wyobrażam, takie pośredniaki, które pomogą tego typu ludziom wrażliwym i mającym duże umiejętności wykorzystać w pracy. Bo to jest chyba podstawa, szansa na życie godziwe.
Zgadzam się z panią w zupełności. Drugie pytanie tutaj, albo uwaga, proszę bardzo.
Ja jeszcze tak, moim zdaniem to wcale nie muszą być duże korporacje, tak, że nie musi być realizowane to w dużych korporacjach, bo w naszym kraju duża część jednak zatrudnienia jest po stronie mikro i małych przedsiębiorstw. I wydaje mi się, że jeżeli byłoby tylko odpowiednie wsparcie na przykład z różnych fundacji czy z PFRON-u, na przykład tak jak mamy dofinansowania do sprzętu, ale gdyby odpowiednie szkolenia były już na etapie, właśnie jeżeli ktoś na przykład już znajdzie pracę, czy będzie wiedział, jak znajdzie, że będzie mógł otrzymać jakąś pomoc, to też by było dużo lepiej, bo aktualnie osobiście mam takie wrażenie, że wszystko jest, jak ktoś nie pracuje, no to ja mogę wziąć, mnóstwo jest ofert dla ludzi, którzy nie mają pracy. Jeżeli ja już mam pracę, no to już nikt za bardzo o mnie nie myśli, tak, wszystkie szkolenia są zazwyczaj w godzinach pracy i takich, tak jak już wcześniej wspomniałem, możliwości, żeby się dokształcać, czy pracodawca, no, który właśnie nie ma możliwości, tak jak w korporacji, albo też nie jest goniony tym, że jak nie zatrudni iluś niepełnosprawnych, no to będzie płacił więcej na PFRON, albo jakieś kary, albo nie wiadomo co, to takiego małego pracodawcę na pewno by skłoniło, gdyby wiedział, że dostaje pracownika, bo taki pracownik niepełnosprawny w małej firmie, która też często jest na przykład w jakiejś małej miejscowości, ktoś nie musi dojeżdżać do jakiejś korporacji, a pracodawca by wiedział, że dostanie taki pracownik wsparcie w postaci, nie wiem, przeszkolenia w oprogramowaniu, które jest u niego w firmie, ktoś mu pomoże dostosować właśnie do, tak żeby mógł sam działać. No to było wystarczające już, tak? No wcale nie musimy mieć właśnie dużych korporacji i nie wiadomo jakiego systemu, tak żeby to usprawnić.
Ja myślę,
wszystko.
Że to znaczy tu nie
Sławek też nie stwierdził wolę trochę, także potrafi to skomentować.
Nie stwierdził, że to tylko duże korporacje. Absolutnie, to każdy pracodawca może być, od jednoosobowych firm do takich, które zatrudniają tysiące osób, tak? I tak naprawdę mniej więcej się to zatrudnienie rozkłada, tak? Natomiast ja myślę też, że duży problem jest w tym, że mamy ten system dopłat do wynagrodzeń, który trochę rozgrzesza pracodawcę. Oni musząc wpłacać na PFRON czują się usprawiedliwieni. Mówią tak, no zrobiliśmy coś dla tych niepełnosprawnych, daliśmy im pieniądze, czy poszło do systemu, z tego mniej więcej PFRON rocznie dostaje około 5 miliardów złotych, tak? To są pieniądze, które pochodzą od pracodawców, które dalej są przekazywane w większości, mniej więcej około 4 miliardów, czy 3 z kawałkiem, do pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Tak? Więc tutaj ten system jakoś tam funkcjonuje i jest ta pomoc, ale on nie rozwiązuje wszystkich problemów. Ja myślę, że oczekiwanie, że jakieś systemy rozwiążą wszystkie problemy osób niepełnosprawnych i tutaj jeszcze nas, osób, szczególnie osób niewidomych, słabowidzących, gdzie naprawdę jest bardzo, bardzo trudno z tym, żeby wykonywać pracę, bo po prostu większość rzeczy jest dla nas naprawdę bardzo trudno dostępnych, ale myślę, że miejsce jest właśnie na to, żebyśmy my sami, czyli środowisko, liderzy środowiska, robili to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli najpierw tworzymy produkt, później go próbujemy sprzedać, ale jeszcze do tego, żeby go móc sprzedać, to musimy do tego produktu dopasować osoby. Czyli musimy wykształcić, wyuczyć, wytrenować osoby, które będą mogły tą pracę wykonywać. Bo to nie jest tak, że my sobie zrobimy jedno takie przykładowe miejsce pracy w Laskach czy gdziekolwiek indziej i będziemy pokazywali, o zobaczcie, osoby niewidome mogą pracować jako telemarketerzy czy na innych stanowiskach. Tak? To jest proces, który wymagać będzie tego, żeby takie miejsca przenosić do innych pracodawców. I tu jest potrzebna kompleksowa opieka, obsługa, a największym problemem zawsze będzie pokonanie tych barier i obaw pracodawców. Jak to będzie, jak ta osoba niewidoma będzie do tej pracy przychodziła? Jak będzie problem, jak ona nie będzie, nie wiem, chciała pracować, tylko będzie uważała, że trzeba przychodzić do pracy? Czy ją można zwolnić, czy jej nie można zwolnić? To są takie obawy pracodawców, nad którymi też trzeba cały czas pracować i trzeba im dawać narzędzia i możliwości do tego, żeby oni te obawy pokonywali.
Tak, i dlatego
chodzi o to, żeby pracownicy rzeczywiście chcieli.
Tak,
właśnie.
To jest tak.
No właśnie,
to jest ten system niestety, który jest, tak troszeczkę właśnie do tego zachęca.
Tylko jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie to, co Sławku powiedziałeś, bardzo potrzebne jest aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku, to znaczy, że jakby pójdzie z tym niepełnosprawnym, który nie ma siły przebicia, bo owszem, są tacy, którzy sobie poradzą, są bardzo dobrze wykształceni, bardzo kompetentni, ale gro tych niepełnosprawnych to są osoby średnio i mało kompetentne, które jakby będą w ramach tego wrastania w środowisko i wzrastania we własny wierze w siebie i w swoje kompetencje, dopiero będą je rozwijać. I jakby one potrzebują czegoś w rodzaju służby, osób, które pójdą do pracodawcy i powiedzą,
tak, to są trenerzy pracy, opiekunowie,
Józek da radę, on teraz jeszcze nie umie, ale on da radę i my mu pomożemy, żeby dał radę, takiego wsparcia tych osób.
Ale takie osoby są, Sławku, trenerzy tacy, którzy się zajmują przenoszeniem wzorców.
Ten system, myślę, że raczkuje. Ja raczkuje. Słyszę, że gdzieś ktoś szkoli jakichś trenerów pracy, ale o przykładach jak gdyby takiego konkretnego wykorzystania tego i...
Czy jest finansowane? Ci trenerzy są finansowani?
Tak, są. Są to organizacje pozarządowe mogą wnioskować o fundusze właśnie między innymi do PFRON-u w ramach tak zwanych zadań zlecanych.
Tak myślę,
i tam można.
Tak myślę, że bardzo praktycznie będziemy zbliżać się do końca. Czy nie uzupełnić działalności, która jest wzorcotwórcza, to jest co robi Tono Praca, czyli tworzy wzorce, produkty, nowe zawody i pokazuje, że można, czy w towarzystwie nie powinniśmy wobec tego stworzyć również taką jednostkę, która będzie się zajmowała to, co nazywacie właśnie tym towarzyszeniem, czyli przenoszeniem tych wzorców do środowiska.
Uważam,
pracy.
Że jest to bardzo potrzebne. Ja tego zresztą nie wymyśliłem. To robił właśnie Ruszczyc. Ja tego nie wymyśliłem. Ja to przeczytałem, że to on robił i pomyślałem sobie, że ten pomysł gdzieś zmarł i trzeba go rewitalizować.
Jeśli mogę się włączyć. Jadna Kowtun. Ja kiedyś w PFRON-ie pracowałam. Teraz trochę dziennikarstwem się zajmuję. Wiosną tego roku byłam na konferencji w Akademii Pedagogiki Specjalnej na temat pracy i zatrudniania osób niepełnosprawnych i tam był przedstawiany już zawód trenera, właśnie asystenta osoby niepełnosprawnej. Osoby z wrocławskiego sejmiku osób niepełnosprawnych pokazywały już badania naukowe, analizy na ten temat, więc myślę, że warto, żeby Państwo się skontaktowali i zobaczyli ten materiał z tej konferencji, bo tam było bardzo wiele ciekawych rzeczy, już takich opracowań, które już są do praktycznego wykorzystania i z tego co wiem, to taki trener ma być zatrudniony w urzędach pracy. Nie wiem, na jakim etapie to jest w tej chwili, ale to był bardzo bogaty, duży materiał z wiosny tego roku.
To dziękuję bardzo, bo to jest bardzo aktualne i akurat dokładnie na temat tego, o czym rozmawiamy, taki trener, który będzie rozumiał też technologię, który będzie potrafił również poprowadzić pracodawcę poprzez proces integracji z użyciem nowych technologii. Panie Janie?
Proszę Państwa, nam jest potrzebny taki case, jak na przykład udało się zrobić Węgrom, mianowicie oni wykonali taką operację, że przekonali tamtejsze UPC, oddział węgierski, do tego, żeby zatrudnił niewidomych, w ogóle tak jakby zrobić obsługę tego UPC przez niewidomych. Zatrudniono 250 osób, taki case jest, i to tam się kręci. Jeżeli my dokonamy takiej operacji w kraju, że przekonamy dużą korporację, na przykład typu, na przykład, nie wiem, jakiś operator telefonii komórkowej, coś takiego, gdzie stworzymy oddział, bo zbudowanie miksa, takiego miksa, może trochę to nie po polsku termin, że macie taką kombinację, że są widzący i niewidomi, jest szalenie trudne, to wtedy możemy odnieść sukces. Natomiast chciałbym trochę z panią popolemizować, ale proszę do tego podejść tak ciepło. Żadni trenerzy to jest w ogóle, jak to młodzi mówią, ściemnianie. To jest teoria, to jest po prostu teoria. Dobry trener to jest taki, który przyjdzie do mnie i on musi zrozumieć, o co chodzi. Popracuje 3 miesiące, to może coś tam skuma. Raczej w praktyce nie skuma. Ja mogę Państwu powiedzieć, tutaj Państwo z sali, którzy się technologiami zajmują i interesują, tutaj pozwolę sobie przywołać osobę pana Darka Włoskowicza, osoby, która kiedyś przyszła do firmy EC, właściwie do Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk. Było to lat temu, może 20. Proszę Państwa, mnóstwo czasu upłynęło, żeby pan Darek zrozumiał, jaka jest problematyka pracy osoby niewidomej przy komputerze.
Oczywiście, osoba widząca.
Osoba widząca. Oczywiście rozumiem, że panowie potwierdzicie, że się tego nauczył, prawda, panie Damianie?
Nauczył się. To jest facet, który mnie bardzo wiele nauczył. Okay. I ja uważam, że jest bardzo kompetentny.
Żaden trener, żaden projekt. Tam projekty możemy pisać, papiery możemy generować. Teoria. Po prostu nie ma nawet miejsca, żeby tych trenerów po prostu, jak to mogę powiedzieć elegancko, wytrenować. Nie ma gdzie, po prostu koniec. Natomiast potrzebujemy dużego case'a, takiego jak Węgrzy, że 50 niewidomych, tu jakaś korporacja i mówimy, robimy taki projekt, robimy taki showroom, tu macie niewidomych, 50-100. Bo to jest jeszcze jeden bardzo ważny element, już kończę. To musi być ekonomicznie opłacalne. Jeżeli to będzie ekonomicznie nieopłacalne, to przyprędzej czy później to umrze. Śmiercią naturalną, ewentualnie z większym hukiem albo z mniejszym. Dziękuję.
Dziękuję. Ja oczywiście z moim przyjacielem Janem Galikiem będę polemizował już po panelu, bo uważam, że jedno nie wyklucza drugiego. A że osoba widząca może się nauczyć trochę przynajmniej świata osób niewidomych, sam jestem przykładem, jestem tobie wdzięczny, bo dostałem gadacza i zacząłem to używać i coś zaczynam z tego wszystkiego rozumieć, więc to nie jest niemożliwe i może się to do czegoś przyda. My będziemy kończyć, ja bym chciał jeszcze poprosić może parę słów ostatnich, tak podsumowania pana Sławka i pana Damiana i będziemy powolutku kończyć. Jakieś parę słów ostatnich refleksji, Sławku?
Ja już chyba generalnie powiedziałem to co chciałem powiedzieć. Myślę, że problem jest po prostu bardzo złożony. To nie ma jednej drogi i trzeba wykorzystać każdą drogę, która prowadzi do celu. I czy to będą trenerzy pracy, czy to będą właśnie nowe zawody, czy to będzie jakieś implementacja tych zawodów, czy to będzie w dużej korporacji, czy w małej. Każda opcja trzeba próbować. Tak, bez tego nic nie wyjdzie, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest po prostu potrzebny duży, ogromny wysiłek, wsparcie i to, co ja zawsze podkreślam, nie będzie pracy dla niewidomych, jeżeli sami ci niewidomi nie będą umieli tej pracy wykonywać. Najpierw trzeba wykształcić tych niewidomych.
Dziękuję. Sławku, Damian?
Powiem tak. Po pierwsze, jesteśmy u początku wielkiej podróży w nieznane. Musimy się nauczyć tego, co niewidomy może, jak zrobić, żeby mógł więcej i w jakim kierunku rozwijać technologię, czyli zrobić badania na niewidomych, to jest raz. I na pewno to się stanie, bo my jesteśmy coraz bardziej otwarci, jak z tego panelu widzę i z tych naszych dyskusji wnoszę, że w tym kierunku pójdziemy. Po drugie, technologie oferowane obecnie, a zwłaszcza te takie rzeczy prototypowe, które się zaczynają dopiero pojawiać, mają ogromny potencjał. I przed nami wynalazki, które w sposób niewyobrażalny mogą zmienić w ogóle możliwości i kompensować niepełnosprawność. Od soczewek dla osób, powiedzmy, z zaćmą, które będą miały wszytą jakąś elektronikę i troszeczkę będą te osoby cyborgizować, dając im ogromne nowe możliwości, poprzez urządzenia typu Google Glasses, na które można napisać wiele aplikacji wspierających osoby słabowidzące i niewidome, i to, co jest w tej chwili, powiedzmy, takie urządzenie istnieje, Orcam, które na razie mało umie i to są tylko początki. Ja pamiętam programy do rozpoznawania tekstów, które na początku w ogóle bardzo kiepsko to robiły. Po wreszcie takie rzeczy jak nawigacja Google'a, która prawdopodobnie będzie wykorzystywała rozpoznawanie obiektów w pomieszczeniach i w ogóle odejdziemy od beaconów i wszystkich innych rzeczy i rozwiąże to nawigację w budynkach. No, czeka nas wielki rozwój i wielkie możliwości.
Skończywszy jeszcze na jednym, to też jeszcze nie zostało powiedziane, nowoczesne technologie dają też ogromne możliwości do upraszczania pewnych procesów. I to, o czym mówiłem wcześniej, ten pomysł Janka o tym, żeby odsłuchiwać rozmowy, to tak naprawdę stworzenie takiego stanowiska pracy to może wyglądać w ten sposób, że będzie osoba niewidoma miała 3 przyciski i słuchawki na uszach i to wszystko. Będzie przewijała, będzie przewin do przodu, przewin do tyłu, pauza, stop i wstaw znacznik i tyle.
Dobrze. I teraz musimy już kończyć. Chciałem wszystkim serdecznie podziękować panelistom w szczególności, ale państwu również za bardzo ciekawą i chyba bardzo owocną dyskusję. Jeszcze raz dziękuję bardzo.